Chwała Jezusowi.
Jak dobrze, że nie musimy chodzić do kościoła, ale że jesteśmy kościołem. Jesteście kościołem i Bóg ma o was dobre myśli. I Bóg chce, abyśmy stawali się uczniami Jezusa, abyśmy wchodzili w Jego ślady, byśmy się od Niego uczyli. Dziękuję dzisiaj Panu, że On jest Bogiem, który odnajduje, poucza, posyła. I wiecie, z takim zamiarem, z takim motywem też dzisiaj staję tutaj, wiedząc, że wiecie, to jest, tak jak mówię, wielka dla mnie przyjemność i radość wiedzieć, że ja nie muszę być człowiekiem, który chodzi do kościoła, ale mogę być człowiekiem, który jest częścią kościoła, tak jak ty, bracie, siostro, kiedy Jezus jest twoim Panem. I celem tego, co dzisiaj tutaj robimy, nie jest, że wiecie, najpierw wyszedł Robert i siostra i po prostu zagrali i popatrzcie, jak dobrze to zrobili. Potem wyjdzie kaznodzieja i posłuchajcie go i zastanówcie się, czy dobrze zrobił, czy nie. Ewentualnie zobaczcie, co zrobił źle, a potem pójdziemy do domu. Ale jesteśmy rodziną w Panu Jezusie. Oni zagrali i pozwolili być narzędziami Ducha Świętego, abyśmy mogli Go uwielbiać. A ja korzystać chcę z przywileju, że mogę tu stać i chcę się dzielić słowem, abyście mogli wracać do domu zbudowani, posileni, z nową wizją tego, jak być uczniem Pana Jezusa. Jesteście dziećmi Bożymi, ale też Pan Jezus nie tylko chce, byśmy pozostali na tym, że kiedyś przeżyliśmy nawrócenie, ale chce, byśmy byli uczniami, abyśmy się uczyli. To jest największe odkrycie mojego życia, że mogę być uczniem Jezusa. Że mogę się naprawdę uczyć. Wiecie, nie wiem, od kilku lat powtarzam to, żyję tym i zauważam, że za każdym razem, kiedy to mówię, odkrywam w tym nowe treści, odkrywam w tym nowe rzeczy. Chciałbym dzisiaj wejść w taki ciekawy fragment Słowa Bożego w Ewangelię Marka. Ostatnio często jestem przy Marku. 12 rozdział. I celowo chciałbym wam przeczytać troszeczkę innego tłumaczenia z tak zwanego Nowego Przymierza, przetłumaczonego przez brata Zarembę, aby trochę zwrócić waszą uwagę na pewne rzeczy, trochę odświeżyć słuchanie. Czasami tak się bardzo przyzwyczajamy do tego tekstu, który już czytamy całe życie, że niektórzy już albowiem zaczęli używać w codziennym języku, inni już nie słyszą tego, co czytają. I nie wiem, chyba w tekście by musiało być nagle Coca-Cola wpisane, żeby zwrócili uwagę. Dlatego czasami lubię przejść do innego tłumaczenia, żeby tak troszeczkę, wiecie, o co mi chodzi, takie odświeżenie lekkie, że troszkę inaczej słyszymy to samo, ale inaczej. Jeżeli chcecie, otwórzcie wasze Biblię na 12 rozdziale Marka, od 13 wersetu, znana historia Słowa Bożego, gdzie w tamtym miesiącu miałem taki czas, że mogłem się trochę oddzielić w bardzo niezwykłym miejscu, na pewnym pustkowiu, i Pan Bóg mocno przemówił tym fragmentem do mojego życia i tym się chciałem z wami dzisiaj podzielić. 12, 13 i całą tą historię do końca. Posłali do niego natomiast kilku spośród faryzeuszy i zwolenników Heroda, aby go przyłapać na jakiejś niefortunnej wypowiedzi. Przyszli więc z takim pytaniem: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nie zależy ci na czyjejkolwiek opinii, nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą nauczasz, jak postępować według woli Bożej. Powiedz, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Jezus, świadom ich obłudy, odpowiedział: Dlaczego poddajecie mnie próbie? Przynieście mi denara, chcę go obejrzeć. Przynieśli zatem, a on ich zapytał: Czyj to wizerunek i napis? Cesarza, odpowiedzieli. Wtedy Jezus oświadczył: Co cesarskie, oddajcie cesarzowi, a co Boże, Bogu. I nie mogli się nadziwić trafności tych słów. Amen. Kiedy patrzę na ten fragment Słowa Bożego, widzę bardzo smutne miejsce i widzę bardzo ważne lekcje, żeby smutek i w nasze życie nie przyszedł. To nie jest wesoły fragment. Może pozornie, kiedy się go przeczyta bardzo szybko, można go zakończyć takimi dość radosnym stwierdzeniem, no ale im pokazał. Ale kiedy wchodzimy głębiej w naturę Jezusa, kiedy poznajemy bardziej to, co On czuł, to jak patrzył na świat, to zobaczymy, że On w ogóle nie przyszedł po to, aby komuś coś pokazać. W tym sensie, aby kogoś zagiąć, że się tak wyrażę. Przyszedł, aby powiedzieć, że Bóg jest miłością, że Bóg miłuje, że nie chce, aby ktokolwiek zginął. Przyszedł, aby powiedzieć, że Bóg ma wspaniały plan. Przyszedł powiedzieć wszystko to, co było w sercu Ojca dla ludzi. I dlatego nie myślę wcale, że odszedł stamtąd zadowolony, że, jak to użyję tego słowa tutaj, zagiął ich, czy zaskoczył swoją wypowiedzią. To jest smutne miejsce, dlatego że doszło do miejsca, gdzie ludzie, dla których przyszedł, a Jan w niezwykły sposób proroczy to pisze, ci, do których przyszedł swoi, do których przyszedł, go nie przyjęli. Bo tak, ci, co go przyjęli, dał prawo stać się im dziećmi Bożymi, ale byli tacy, co go nie przyjęli, i doszło do miejsca, gdzie ludzie, dla których przyszedł, których kochał, których stworzył, chcą go złapać w zasadzkę. Doszło do miejsca, że garki otoczyły garncarza i chcą go złapać w zasadzkę, że stworzenie otoczyło Stwórcę i próbuje uwięzić Stwórcę w takim samym więzieniu nienawiści, w takim samym więzieniu strachu, w jakim oni sami żyją. Chcę wam powiedzieć, wasz Jezus, do którego się modlicie, którego wywyższacie, który zbawił wasze życie, powołał was do pełnej wolności od grzechu, od strachu, do pełnej wolności od tego, wiecie, ten świat, w którym żyjemy, sami widzicie, że on się stacza coraz bardziej w kierunku nienawiści. My jesteśmy Kościołem powołanym do wolności od tej nienawiści. To jest ten fragment Ewangelii Marka, gdzie już dochodzi do tego miejsca, gdzie już nikt nie ukrywa i nie jest już tajemnicą, że chcą go zabić. Już się nie krępują ani gniewem, ani złością. Już się nawet swoimi motywami przestali krępować i przychodzą tutaj do Pana Jezusa i próbują go złapać na jakimś słowie. Próbują go w jakiś straszny sposób skompromitować. Patrząc na 12 rozdział, na ten fragment, widzę zasadzkę doskonałą i widzę Boga doskonałego. Doskonałość nienawiści i doskonałość miłości spotykają się. Jak dobrze wiedzieć, że miłość zawsze wygrywa, że miłość pokonuje śmierć. Ta historia właśnie o tym mówi. To jest jedno z tych pytań też, które istnieją w polityce, które istnieją dla ludzi, którzy przyzwyczaili się do rozbrojenia w swoim życiu, tak jak my, żyjąc na tym świecie. Bo to jest takie pytanie, że cokolwiek byś nie odpowiedział, to będzie źle. To jest trochę tak, jak gdyby cię ktoś spytał, czy cię wyrzucić z prawej strony balkonu, czy z lewej. Właściwie, co bym nie powiedział, to wylecę. Co by nie powiedział Pan Jezus, miałoby być złe, bo jeśli powie nie płacić, Rzymianie się nim odpowiednio zajmą. Jeśli powie płacić, to naród się rozczaruje i powie, no właśnie, bo cały Mesjasz. Kolejny, który nie wiadomo, czego chce nas nauczać. Dlatego, że był to czas, kiedy naród czekał na Mesjasza politycznego, a nienawiść dojrzewała w ich sercach. Każdy z was, kto studiuje historię, wie, że ta nienawiść, to wzburzenie, to niezadowolenie, podobnie jak dzisiaj, ono jest w ludziach, dojrzewa, ono wychodzić zaczyna, wypływać, zaczyna wyglądać za każdego rogu. W tamtym czasie doprowadziła na tamtej ziemi do 70 roku, czyli około 30 lat po odejściu Pana Jezusa, Jerozolima została w końcu zrównana z ziemią. Nienawiść wysadziła formy i zniszczyła wszystko, tak jak było zapowiedziane. Ale naród czekał na Mesjasza politycznego, Mesjasza, który pobije Rzymian, weźmie władzę i udowodni, że nareszcie nasze jest na górze. My też czasami chcemy takiego właśnie Jezusa. Nie chcemy Jezusa, za którym możemy chodzić i się uczyć, ale czasami Jezusa, który sprawi, że moje będzie na górze. Wiele razy w taki sam sposób próbowałem wykorzystać to, co więc w Biblii. Pamiętam swój głupi śmiech, który tylko Duch Święty mi go przerwał. Odczuwałem, kiedy zagiąłem Świadków Jehowy. Poszli sobie, nie znaleźli słów, zaczęli krzyczeć, strzelili drzwiami, nakrzyczeli na mnie, że Jehowa mi rozum poraził i dlatego nic nie widzę. Nie dali mi rady. Ja mówię do żony, widzisz? A potem nagle ta cisza, macie ją w sobie, ten głos. Mirek, po to cię zbawiłem? To po to moja cierpliwość, moja miłość. Cieszysz się? Poczułem się jak któryś z moich małych synów, przyłapanych na czymś złym, kiedy nie ma już gdzie uciec, kiedy jest tylko tata i prawda o tym, co zrobił, kiedy się spuszcza głowę i można oczy, łzy. Nie cieszę się. To jest w tym nastroju, w takim klimacie czekali na politycznego Mesjasza, który pobije Rzym i sprawi, że nasze będzie na górze. Nic już nie trzeba będzie dawać, nic już nie trzeba będzie robić, tylko będzie można brać i się cieszyć. Doskonała nienawiść spotyka doskonałą miłość. Jezus, kiedy patrzę i czytam kolejny raz ten fragment Słowa Bożego, nie stosuje żadnego wybiegu politycznego. W Jezusie nie ma w ogóle niczego, co rozumiemy pod tym ogólnym pojęciem, kiedy mówimy polityka. Jezus nie mówi jedynie na zasadzie po prostu każdemu, co mu się należy. Choć tak by pozornie można było to zobaczyć. Bo właściwie przecież no jakby to powiedział. Ale kiedy się popatrzymy na Słowo Boże, zobaczymy, że tam jest więcej. Jezus nie mówi czegoś, co sprawi, że jedynie ci, którzy go atakują, wyjdą na tak zwanych przysłowiowych głupków. Jezus mówi coś, co pozwoli tobie i mi naśladować go lepiej. Coś, co pozwoli tobie i mi spojrzeć głębiej w Boże serce. Coś, co pozwoli tobie i mi być lepszym uczniem Pana Jezusa. Trochę historii. Albo właściwie może trochę wosu bym powiedział. Władza danego króla sięgała tam, gdzie był w obiegu jego pieniądz. Jeżeli jakiś władca mógł w danym czasie wprowadzić w obieg swój pieniądz, oznaczało to, że jest to terytorium, gdzie sięga jego władza. Miał tam swoją wartość ten pieniądz, to były skarby tego władcy. I wiecie, kto używał cesarskich monet, ten musiał płacić podatek cesarzowi. To jest tak, jak dzisiaj jest. Prawdopodobnie, jeśli mieszkacie w Polsce, macie w kieszeni złotówki. Ja na przykład się mogę pochwalić koronami. Sam nie mogę uwierzyć, że ich tam noszę. Ktoś inny może jeszcze ma jakieś funty, skądkolwiek przybyliście, może ruble, zaraz pójdzie. Gdzie mieszkasz, tam masz te pieniądze. Bo tam jest władza rządu kraju, w którym mieszkasz. Kto używał monet cesarskich, musiał płacić cesarzowi podatek. I dla wszystkich było to jasne. I dokładnie tak samo jak dzisiaj, tak samo wtedy, dla wszystkich było jasne, że podatek trzeba było płacić i nikomu się nie podobał. W naszych czasach też nie reagujemy na to z entuzjazmem, ale płacimy. Taka jest kolej rzeczy. Przynajmniej większość z nas. Chyba, że mamy okazję i mamy jakąś ulgę albo coś innego. Teraz mamy Pana Jezusa, który zostaje w to jakby wkręcony. Jak mówię, w doskonały sposób zostaje zestawiona na Niego pułapka. Żadna odpowiedź nie jest dobra, a jednak On daje odpowiedź dobrą. Żadna odpowiedź tak naprawdę miałaby tutaj nie odpowiadać na zadane pytanie, ale tylko pogrążyć. A jednak w tym fragmencie Jezus odpowiada, Jezus poucza i Jezus pozwoli wam z pełnym pokojem i wolnością iść do domu, wiedząc, że na każdą chwilę, na taką i na te, które was niepokoją, Bóg ma swoje słowo i swoje rozwiązanie. Chwała Jezusowi. Jezus przyszedł, aby wzywać ludzi, by dali Bogu to, czego Bóg jest godzien, co się Bogu należy. I pierwsza taka moja myśl, kiedy czytam sobie ten fragment jeszcze raz i jeszcze raz, kiedy patrzę na tych Rzymian, wiem jedno, Pan Jezus na 100% nie przyszedł, Bóg nigdy nie przyszedł, ale na pewno tam też nie przyszedł, żeby cokolwiek Rzymianom zabierać. Zgadza się? Bóg nie przyszedł, żeby coś Rzymowi zabrać. Żeby Rzymianom coś zabrać, nie potrzeba było Jezusa. Żeby Rzymianom coś zabrać, nie musiałby przychodzić Jezus, nie musiałby się urodzić w Betlejem i nie musiałby zmierzać w kierunku krzyża. Żeby Rzymianom coś zabrać, nie musiałby 700 lat wcześniej Izajasz drżącą ręką napisać, że wzgardzony był i opuszczony, mąż boleści, a potem opisywać krzyż. Żeby coś zabrać, tego wszystkiego nie trzeba było. Na to nie musiał przychodzić taki Mesjasz jak Jezus. Na to mógł przyjść jakiś inny Mesjasz, jakiś inny cud mógł się stać. Wiecie, Bóg miał dość legionów, żeby legiony Rzymu nie były dla Niego straszne. Pomyślcie, to jest trochę, wiecie, tak jakby mrówki z mrowiska koło Twojego domu odgrażały Ci się. Czym jest człowiek? Czym były całe legiony Rzymu wobec Boga, który jednym słowem stworzył światy i wszechświaty? Jeden ruch jego palcem i z ziemi mógł zostać zielony dym i się rozwiać w kosmosie i nawet by nikt nie mógł go oskarżyć. Ale Bóg taki nie jest. To w ogóle nie jest jego myślenie. Wiecie, Rzymianie byli w posiadaniu czegoś, co chciał Bóg i posiadali dokładnie to samo, co posiadali Żydzi i co wy posiadacie, czego Bóg chciał. Miłości wobec Niego samego i wobec bliźniego. Miłości wobec Boga. Rzymianie to mieli, Żydzi to mieli, wy to macie, czegoś się dziś możemy nauczyć. Czegoś, co Bóg chciałby od naszego życia. Wracam do władzy rzymskiej. Władza zawsze zbiera podatki i nie zawsze robi to uczciwie i łagodnie. To jest prawda. My żyjemy w kraju, gdzie ja wiem, że teraz nie rzucajcie niczym we mnie, i tak dość łagodnie się podatki z nas zabiera. Ale były już takie okresy historii i tam, w takim żył Jezus. Ja wiem, że niektórzy z was teraz siedzą, bo ten chłop chyba nie chodzi do urzędu skarbowego. Naprawdę, uwierzcie mi, my żyjemy w dość łagodnych czasach. W tamtym czasie, kiedy zbierano podatki, robiono to bardzo, bardzo brutalnie. Nie było żadnych ulg. Jeżeli nie mogłeś dać, to ci zabierano to, co było dla ciebie cenne. Można było stracić córkę, można było stracić syna, można było stracić wszystko, można było stracić życie. W różny sposób władze zbierają podatki i, jak mówię, nie zawsze robią to uczciwie i łagodnie. Mamy dość z Biblii przykładów, że celnicy nie byli ulubioną grupą społeczną. Celnicy to właśnie byli oni, ci, co zbierali. Ale zostawiamy to. Zawsze płaci się podatki w jakiejś formie. Celowo chcę was, przyjaciele, bracia, siostry, wprowadzić w historię, którą wierzę, Pan Jezus przemówił do mojego serca. I wiem, że często, kiedy czyta się z tej historii, to ludzie są przyzwyczajeni, że kaznodzieja prawdopodobnie powie coś na temat pieniędzy. I być może jest to właściwe, może nawet na pewno jest właściwe, ja nie wiem. Ja wiem jedno, że ja w tym wypadku nie zobaczyłem tu pieniędzy, zobaczyłem coś, co pomaga mi naśladować Pana Jezusa. I chcę was to wprowadzić. Może nie mam talentu powiedzieć tego w 5 zdaniach, dlatego powiem w 50. Władza zawsze zbierała podatki, Bóg respektuje władzę. Nie znajdziecie miejsca w Biblii, gdzie byśmy przeczytali, że Bóg respektuje anarchię. Bóg nie jest Bogiem anarchii, to wiemy na pewno. Przynajmniej w tym jej znaczeniu, w którym to rozumiemy. Władcy rządzą narodami na swój sposób. Jezus o tym mówił. My czasem patrzymy na tą historię i mamy troszeczkę taki święty obrazek w tym miejscu w Ewangelii Marka. Tak sobie to troszkę rysujemy jak taki religijny obrazek z książeczki dla dzieci. My widzimy tutaj złych Rzymian, mają zakazane gęby. Potem widzimy kochanych, pobożnych uczniów, mają cielęce twarze i tylko dobrze chcą dla całej ludzkości. Tak nie jest, taka nie jest natura człowieka. Jezus nas coś innego uczy. Chcę wam powiedzieć, że jeśli się dokładnie przyjrzycie uczniom, to zobaczycie, że uczniowie też chcieli władzy, też chcieli wpływów i też chcieli bogactw w różnych miejscach tego procesu dojrzewania. Tak jak my czasami zaczynamy poddawać się zachłanności, tak oni się poddawali. Pewnego razu szli z Jezusem i nie sprzeczali się o to, kto lepiej mógłby usłużyć Panu, ale o to, kto z nich jest ważniejszy, większy. To jest w nas. Jezus to wie, że to w nas jest i nie chce, żeby to w nas było. Ja często, kiedy na ewangelizacjach głoszę, mówię ludziom tą wielką prawdę, że Bóg kocha cię takim, jakim jesteś. Ale w pełni tej prawdy brzmi, Bóg kocha cię takim, jakim jesteś, ale nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Bóg chce cię zmienić i mnie, i ciebie. A więc tutaj Jezus czegoś nas uczy. Chcieli oni rządzić i ci chcieli rządzić. Każdy człowiek chce jakiejś władzy, jakiegoś wpływu i to jest okazja do tego, żeby pouczyć. Nie tylko okazja do tego, żeby zagiąć Herodianów, zagiąć faryzeuszy. Jezus nas zmienia z zachłannych ludzi, łasych na chwałę, w sługi, jeżeli za Nim idziemy. Jeżeli jestem uczniem Jezusa, uczę się tego i uczę się i uczę i nauczyć się mogę, ale czasem mi jest ciężko, że jeżeli idę za Jezusem, to jest ten sam Jezus, który mył nogi innych ludzi. To jest ten sam Jezus, który był pokorny, łagodny, który był człowiekiem pełnym ciszy, pełnym Bożego prowadzenia. A więc przed nami historia nie o prawdziwej władzy, nie o pieniądzach. Powiedziałbym, to historia o uczciwości. To lekcja o uczciwości i o tym, kim naprawdę jesteśmy i kto jest naszym królem. Ciekawie zaczyna się ta historia, jeśli pozwolicie jeszcze wrócić do początku. I posłali po niego niektórych z faryzeuszy i Herodianów, aby go pochwycić w mowie. Kiedy parę razy przeczytałem ten werset i posłali do niego niektórych faryzeuszów i Herodianów, aby go pochwycić w mowie. I posłali, aby go pochwycić. Posłali. Pierwsza taka myśl, która zaczęła mi się nasuwać, komu i po co pozwalam się posyłać w moim życiu. Uczniowie zostali posłani, żeby nieść dobrą nowinę. Czyim posłannikiem jestem ja? Żyję w świecie apostołów niezadowolenia. Żyję w świecie apostołów nienawiści. Apostołów, czyli posłanych, wysłanników, tych, którzy niosą jakąś wieść. Komu i po co ja się pozwalam posyłać? Komu i co chcę powiedzieć? Bo Jezus chce nas posłać, ale ich posłano, zostali posłani. Pierwsza moja myśl była, kiedy zacząłem to czytać, czyje posłannictwo spełni moje życie? Kiedy przyjdzie odejść do wieczności, czyje posłannictwo ty i ja przynieśliśmy na ten świat pełni nienawiści i niezadowolenia? Patrzę i na moich oczach ten werset, ktoś powie, człowieku, czytasz werset, w którym nie widzę żadnego cudu, a ja tu widzę cud. I posłali do niego niektórych z faryzeuszów i Herodianów, aby go pochwycić na czymś, na jakiejś mowie, na jakimś błędzie. Wiemy, a gdzie tu cud widzę? Powiem wam, widzę tutaj diabelski cud, ale cud. Faryzeusze i Herodianie połączeni. Tego nie bywało. To jest co najmniej, jakby monarchista z komunistą przyszli i powiedzieli, od dziś jesteśmy razem. Albo nie wiem jeszcze co. Diabelski cud. Już Marka w trzecim rozdziale zobaczyli wspólne interesy. Jezus nazwał to, było bardzo dobre przez Pana Boga określenie na to. On nazwał to kwas faryzeuszy i Heroda. Tutaj ten kwas staje się coraz bardziej żrący. Faryzeusze chcą bronić prawa, Herodianie chcą bronić władzy, a Jezus przeszkadza jednym i drugim, bo żadni z nich nie potrafią, nie wiedzą, co z nim zrobić. Jezus jest im przeszkodą w egoizmie, w ich planach. Czego się mogę z tego nauczyć? Przyszli, aby pochwycić. Oto cel. A więc pierwsze moje pytanie było, komu się pozwalam posyłać? A drugie moje pytanie jest, po co tak naprawdę wiele rzeczy robię. Oni przyszli, żeby pochwycić. Celem nie była prawda, ale celem było chwycić za wszelką cenę. Liczyli na to, że Jezus wypowie się przeciwko Rzymowi, a Jezus wiedział coś, czego oni nie rozumieli, że On wie. Jezus wiedział, że to, co śpiewamy w starej pieśni, pamiętacie tą pieśń? Czas ziemskich królec skończy się wnet. Jezus wiedział, że to królestwo przeminie. Jezus bardzo dobrze wiedział, że królestwa tego świata przeminą, nie tylko dlatego, że znał Księgę Daniela, ale dlatego, kim był. Wiemy, kim był Jezus. Jezus wiedział, że to dusza ludzka jest wieczna. On miał inne cele i kierowała nim miłość. Oni myśleli, że go zaskoczą. Wiedzieli, że Jezus nie stanie za Rzymem, a więc doskonała pułapka, jak już powiedziałem, i zabrali się do roboty. I zaczynają mówić. Teraz posłuchajcie, no muszę wam to jeszcze raz przeczytać. Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i na nikim ci nie zależy, nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka, ale po prawdzie nauczasz drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek Cesarzowi, czy nie mamy płacić, czy nie płacić? Przyszli więc, zaczyna się to zdanie. Wiecie, kiedy czytamy Ewangelię Marka, to już do 12 rozdziału, kiedy dochodzimy, Jezus jest naprawdę w ruchu. Od 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 12 już naprawdę ta służba Jezusa jest rozkręcona. Widać ruch po stronie Ewangelii, ruch po stronie Pana Boga. Bóg czyni niesamowite rzeczy. W 3 rozdziale uczniowie przychodzą po pierwszych kilku cudach i chcą mówić: Panie, wszyscy na Ciebie czekają, ale On nie jest zainteresowany wszystkimi, idzie dalej. W 6 rozdziale niesamowite rzeczy znowu widzimy. Jezus wysyła uczniów, bo oni sprowadzają tłumy. I w 3, i w 6, i w 14 później Jezus będzie potrzebował, aby się modlić, aby się oddalać, ponieważ Jego służba trwa w pełni, idzie wszystko do przodu, ale oto widzimy ruch ze strony zła. Zło też zaczyna ustawiać pionki na szachownicy, że się tak wyrażę. Doprowadzą do miejsca, gdzie słońce zgaśnie. Doprowadzą do miejsca, gdzie ciemności opanują ziemię. A On wypowie słowa: wykonało się. Ale to są początki tego, co się zaczyna dziać. I zaczynają mówić: nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery. Ludzie, szok, nie wiem, czy wy to widzicie. To jest najpiękniejszy komplement w kierunku Pana Jezusa w całej Ewangelii Marka. Nikt tak pięknie Panu Jezusowi nie powiedział. Żaden uzdrowiony, żaden inny człowiek nie wstał i powiedział: nauczycielu, jaki Ty jesteś wspaniały. Ale gadka, słuchajcie, ale gadanie. Najpiękniejszy komplement pod adresem Jezusa w całej Ewangelii. Słowa, słowa, słowa. O ludzie, ile w moim życiu też było, wiecie, tylko takich słów i słów i słów. Ja umiem gadać, a wy? To jest właśnie słowa. Jakie piękne komplementy. Jak łatwo nam przychodzi mówić: Panie, Ty jesteś taki, taki, taki. Przychodzimy, podnosimy ręce: Panie, w ogóle jesteś cudownym Bogiem. Ale tak naprawdę żyjemy ciągle według tego, co nam się podoba. Wiecie, człowiek potrafi komplementy mówić, komplementy, które przychodzą mu łatwo i mają taki sam cel jak te tutaj. Ja pamiętam, kiedy byłem kapelanem więziennym, to byście zobaczyli, jakie listy dostawałem z jakimi komplementami. O ludzie! Oczywiście ja wiele z tych listów spełniłem pomimo tych komplementów. I bez nich bym to zrobił. Ale czasami byłem zszokowany, jak można napisać list o buty. Bracie pastorze, sługo Boga żywego Jezusa Chrystusa, chwalebnie nam królującego. Tego, który chwale i mocy na krzyżu Golgoty dzieła diabelskie pokonał i przyjdzie nam chwale wkrótce sądzi żywych i umarłych. Czy mógłby brać wysłać talon? Wow, jaki wstęp. Posyłaliśmy te talony. Miłość się zwiększa. Ale jak łatwo nam przychodzi mówić. Jak łatwo, gdybyśmy siebie czasem dosłyszeli, posłuchali niektórych ludzi, a potem tylko problemy. te wszystkie nasze tak lekko nam przychodzące ola Bogi i chwały Panu tak bardzo mi przypominają to tutaj. Może motyw nie do końca, żeby Boga na coś złapać, ale czasem wiecie, co nam się wydaje? Mówię o tym, co sam doświadczam i być może co jest waszym problemem. Może nie wiem, może jesteś tak Bożym człowiekiem, że nawet nie wiesz, o czym ja teraz mówię. Ale ja czasami tyle Panu Bogu gadałem, bo zamiast być Bogu posłusznym, to mi się wydawało, że lepiej będzie, jak się Panu Bogu zrobi mnie żal. Panu Bogu się nie zrobi ciebie żal. Panu Bogu już było ciebie żal. Jak chcesz wiedzieć, ile warty jest człowiek, zobacz na Golgotę. Dzisiaj Bóg chce, żebyśmy byli Mu posłuszni i żebyśmy byli Jego uczniami. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy wzbudzali Jego litość. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy Jego ego podnosili. Bóg nie potrzebuje naszego chrześcijańskiego slangu, ale czystego serca. Cię zawsze mnie śmieszyła ta historia, ta anegdota o facecie, co wszedł do księgarni chrześcijańskiej. Pierwszy raz w życiu, a tam pracowała taka nadgorliwa sprzedawczyni, na pewno słyszeliście. I mówi do niego: chwała Panu. On na nią popatrzył, nie wiedział, co odpowiedzieć, odpowiada: chwała Pani. Bo on nie wiedział. Ten nasz slang. Nauczasz drogi Bożej. Nauczasz drogi Bożej, czy wolno? Innymi słowami, co na to Pan Bóg? Innymi słowami, co ty myślisz? Można, czy nie można? Teraz zanim przejdziemy dalej, zanim w dzisiejszym środowym nauczaniu powiem wam, czym według mnie jest przede wszystkim lekcja, chciałbym jeszcze jeden raz wrócić do czegoś tutaj. Czym był w tamtym czasie podatek? Podatek w tamtym czasie płaciło się nie tylko z tego, co się zarobiło, ale z tego, co się miało. Płaciło się go od gruntu i od osób. Był dowodem poddania się panowania Rzymu. Takie były zasady. I na przykład były takie grupy ludzi, którzy nie płacili podatek. To byli na przykład zeloci. Zeloci uważali, że płacenie podatku to jest wszeteczeństwo duchowe. I każdego, kto płaci podatek, uważali za wszetecznika. Wiemy, że Jezus nie miał nic wspólnego z tym nauczaniem, ale tak uważali zeloci. Uważali, że to bałwochwalstwo i cudzołóstwo duchowe. Buntowali się i zbrojnie występowali przeciwko zbierającym podatki. Dlatego ci, którzy zbierali podatki w Starym Rzymie, czy w Imperium Rzymskim, dokładniej rzecz biorąc, podróżowali z wielką eskortą, ponieważ ich życie było również zagrożone. Zeloci wierzyli, że nadejdzie Mesjasz i wtedy przyjdzie to właściwe królestwo, i nie trzeba będzie płacić takich podatków. Rzym upadnie. Faryzeusze natomiast szemrali, za plecami mówili przeciwko, ale płacili podatki, no bo tacy byli. Herodianie nie tylko je płacili, ale jeszcze się świetnie bogacili na współpracy z Rzymem. I tacy ludzie tutaj w tej sytuacji otaczają Jezusa. Płacić podatek cesarzowi czy nie? Znaczy, gdybym kręcił film na temat tej historii, to w momencie, kiedy wypowiadają słowa płacić czy nie płacić, to na chwilę na ekranie pojawiłoby się stado wilków z wyszerzonymi kłami. Poczuli krew. Mamy go. Poczuli krew jak stado wilków. Tak czy nie? Żadnych ale. Tak czy nie? Patrzę na nich, czytam i widzę. Stoi grupa ludzi w składzie z prochem wybuchowym i ktoś zapala zapałkę. Rzuci na ziemię czy nie? Będzie głośno czy nie? Stoją na ogniu wokół Żydzi, Rzymianie, patrole, szpiedzy, zeloci, za, przeciw. Rzymianie nie lubili takich dyskusji, ale ta im się podobała. Ciekawe, co on powie. Nie oglądasz się na ludzi, Panie. Powiedz, że to jest nieprawda. Jezus się oglądał na ludzi. Czy każdy religijny fanatyk wam powie, że nie ogląda się na ludzi? Pokażcie mi religijnego fanatyka, który potrafi tylko narzekać na stan Kościoła i świata, a pokażę wam człowieka, który od dawna nikogo do Jezusa nie przyprowadził. Jezus patrzył na ludzi. Nie było mu wszystko jedno. Nie przyszedł dla idei, przyszedł dla człowieka. Oni nie rozumieli jego sposobu widzenia świata. W niczym nie byli szczerzy i w niczym nie mieli racji, co mówią. I pięknie Duch Święty nas dalej prowadzi. Wiecie, ja wierzę, że Słowo Boże jest natchnione od Ducha Świętego, aby. I Duch Święty przepięknie, jak czytamy, wprowadza nas. Mówi, a teraz chodź, postawię Cię za moją kamerą, że się tak filmowo wyrażę. Chodź, postawię Cię za moimi oczyma. Zobacz, jak ja na to patrzę. I tak się zaczyna 15 werset. A on przejrzawszy obłudę ich, rzekł do nich, czemuż mnie kusicie? Przynieście mi denar, abym go obejrzał. Przejrzawszy obłudę, powiedział, czemu mnie kusicie? I przynoszą mu pieniądz. Patrzę na tych ludzi. Inna myśl, która mi przyszła wtedy do głowy, straszną rzeczą jest zbuntować ludzi przeciwko światu i nie dać im Boga. Straszną rzeczą są ludzie, którzy dzisiaj nienawidzą świata, ale nie odnaleźli Bożej miłości. Straszny człowiek jest, który znienawidził rzeczywistość, a nie odnalazł drogi. I widzę tutaj takich ludzi. Wszystko jedno. Nie chodzi o prawdę. Chodzi, żeby złapać. Żeby zniszczyć. Żeby zabić. Przejrzawszy obłudę, pisze ewangelista, ale mówi nam Duch Święty, przejrzawszy obłudę. Wiecie, Jezus zna myśl ludzkiego serca. Słowo Boże mówi nam, że zanim powiem coś, jakieś słowo, On już znaje co? Do połowy? Nie, On już znaje całe. To jest ciekawe. Oni myślą, stoją tam i mówią, mamy Go, zaskoczyliśmy Go. Ale zgodnie z psalmem, zanim powiedzieli, On już znał, coś wam powiem, 100 milionów lat przed tym, on już wiedział, że go o to zapytają. To nie był dla niego problem odpowiedzieć. Oni myślą, że go zaskoczyli, a on miał odpowiedź, zanim człowiek zaczął chodzić po tej planecie. Czemu mnie kusicie? Kolejna lekcja, przyjaciele, dla nas, którzy wrócimy dziś do domu. Kuszenie zawsze wypływa z jakiejś obłudy. Kuszenie jest strasznym rodzajem relacji, w którym nigdy my wierzący nie powinniśmy mieć udziału. Nigdy jako ludzie, nigdy jako człowiek, jako kobieta, mężczyzna, ojciec, matka, mąż, żona, syn, córka, wnuk, wnuczka i tak dalej, pracownik, pracownica. Nigdy nie stawać w tym miejscu. Nigdy nie powinniśmy stawać w miejscu kusicieli. Bóg nigdy nikogo nie kusi, a my jesteśmy tymi, którzy idą Jego śladami. Natura pokuszenia i tego, z czego wypływa takie kuszenie, żeby człowiekowi zrobić problemy, żeby człowieka skusić do tego, żeby powiedział coś, żeby miał kłopoty, wydać, gdzie ona jest, tam na pustyni, kiedy Jezus był kuszony. Bóg nigdy nikogo nie kusił, bo Bóg nie musi kochać. Kusić, ponieważ Bóg tak bardzo kocha. Bóg chce Ciebie kochać, że nie chce Cię do niczego kusić. Ale oni kusili, żeby stanął przeciwko, żeby był przeciw Rzymowi. Czy Bóg nie mógł sobie poradzić z Rzymem? Mówiłem już o tym. Czy Rzym był mu przeszkodą, zaskoczeniem? Nie. Czy Bóg bał się legionów cesarza? Też nie. Mówiłem, nie będę do tego wracał. Ale wiecie, co tam widzimy? Widzimy przedsmak tego samego ducha, tego samego wołania, które rozgledzie się chwilę później. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Jesteś czy nie jesteś? Płacić czy nie płacić? A co Ty powiesz, nauczycielu? Cały czas w tym samym duchu chodzili, jakby przedsmak tego, do czego On zmierzał. I mówi do nich, dajcie mi monetę. Wtedy mu przynieśli. On rzekł do nich, czy jest wizerunek? I wziął monetę. Czy jest na niej wizerunek? I napis. Oni odpowiedzieli, cesarski. Jeśli mamy jakiś pieniądz i się nim posługujemy, pośrednio akceptujemy władzę, która go wydała. Pośrednio. Nie zawsze się z tą władzą zgadzamy, ale używamy pieniądza, akceptujemy te pieniądze. Możesz na przykład przestać akceptować złotówki. Możesz. Ale wtedy będziesz miał kłopot. Zgadzamy się, że ich pieniądz jest w obiegu i go używamy. Kupujemy, bo pieniądze wydaje władza. I Jezus tutaj robi coś ciekawego, co nie wiem, czy zauważyliście w tym fragmencie. Kolejna nasza lekcja. Jezus ich pyta, macie denara? Zwróćcie uwagę, nikt nie zauważa, że Jezus nie ma denara. To ci, którzy go przyszli kusić, mają denara. To oni tak naprawdę podlegają systemowi. Macie denara? bo Jezus go nie miał. To oni mają denara i zaczynają mieć swoją własną pułapkę. Jak psalmista mówi w jednym z psalmów, w 7 psalmie, że wykopali sobie duch, który sami wpadną. I Pan im zadaje wtedy pytanie, czyj to wizerunek i napis? I do tego prowadzi dzisiejsza lekcja Słowa Bożego, którą się z wami chciałem podzielić. Czyj to wizerunek i napis? Oni odpowiedzieli, cesarski. Co mamy narysowane na tym denarze? Gdybym miał takiego denara i bym go wam pokazał, to zobaczylibyście tam z jednej strony podobiznę cesarza Tyberiusza razem ze swoją matką. Nie byli tak dokładni jak na dzisiejszych galerunkach, ale to właśnie był Tyberiusz i jego matka. Przede wszystkim ci, którzy do niego przyszli, którzy go próbują zagiąć, już mają problem, bo nie powinni mieć nawet pieniądza z podobizną, bo nie uznają przecież podobizn. Ale nic się o tym tu nie mówi. Oni nie powinni mieć podobizn, ale mają. Tyberiusz i jego matka. Ale wokół i po drugiej stronie jest napis. Na denarze tamtych czasów był taki napis. Tyberiusz, imperator, Cezar, a później syn boskiego Augusta. Tyberiusz, imperator, Cezar, syn boskiego Augusta. I Tyberiusz z matką. Patrzę i widzę monetę króla i widzę napis króla. I wtedy zaczynam widzieć, dokąd chcę dalej iść. Gdzie jest mój król i wszystko, co chcę dla niego położyć. Zobaczyłem tam w tym tłumie mojego króla, który też miał napis nad głową przybity na krzyżu. Nad jego głową było napisane, że to jest mój Zbawiciel, że to jest Król Żydowski, że to Mesjasz, że to jest ten, przez którego wykonało się Słowo, że to jest On, Jezus Chrystus, mój Król. Zobaczyłem dwa królewskie napisy przez tamtą historię. Jeden, który się zbliża na Golgocie, a drugi, który był na monecie. I dzisiaj pozwalam, aby Duch Święty mnie wprowadzał i uczył. Chciałbym, żeby was pouczał. To jest nasza lekcja wartości. Co ma wartość w moich poczynaniach? Który napis będzie dla mnie ważniejszy? Ten z Golgoty, czy ten z moich pieniędzy, czy tamtych pieniędzy? Które motywy będą mu kierować? W którą stronę naprawdę chcę iść? Znowu, jak zawsze, Biblia mówi w prawo albo w lewo. Zawsze jest od początku, od Mojżesza do objawienia 50-50, w prawo albo w lewo. Od Mojżesza jest oto kładę przed tobą błogosławieństwo albo przekleństwo, życie albo śmierć, wybieraj. Przez całą Ewangelię dwóch było na łożu, jeden został zabrany, drugi zostawiony. Dwóch było na drodze, jedne zabrany, drugi zostawiony. 10 było panie, 5 głupich, 5 mądrych. Jedni biorą szaty na dzień wesela i się uświęcają, inni się staczają. Jedni będą na zawsze z Panem, drudzy z Nim nie będą. Dwóch jest króli i dwa napisy zobaczyłem w tej historii. Zobaczyłem napis, który się zbliżał. Wtedy Jezus im powiedział: oddawajcie, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu, i podziwiali go. Ale chcę wam powiedzieć, byli tacy, co usłyszeli coś więcej niż tylko to, że chodzi o forsę, że chodzi o pieniądze. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o całego mnie. Chodzi o całego mnie, chodzi o wszystko. I zostawili wszystko i poszli za nim. Byli tacy, co to zobaczą. Nie przez tą historię. Ja w tej historii to zobaczyłem w taki sposób. Zobaczyłem napis na monecie i napis nad jego głową na krzyżu. Zobaczyłem dwóch króli, zobaczyłem dwa systemy, zobaczyłem drogę, którą chcę iść. I wtedy zacząłem widzieć lepiej Kościół, to, czym my naprawdę jesteśmy. Wiecie co? Jutro jest czwartek. Potem piątek, sobota, niedziela, a potem znowu poniedziałek, wtorek i tak dalej. Toczą się dni, ale każdego z tych dni wybieramy, kto jest naszym Panem, za kogo idziemy, komu pozwolimy się uczyć, kto ma wartość w naszym życiu. Za każdym dniem Bóg albo nas będzie upodabniał do Jezusa przez to, że Go miłujemy i się uczymy, albo będziemy się upodabniać do tego świata. Oni zobaczyli I zostawili wszystko i poszli za nim. Nadal mieli pieniądze. Zaczynam widzieć, chrześcijanin to człowiek, który ma pieniądze. Czasem ma, czasem nie ma, ale to jest na pewno człowiek, którego nie mają pieniądze. Pieniądze nie mogą mieć ciebie. Pieniądze nie mogą tobą rządzić. Chrześcijanie poszli za nim. Nadal kupowali chleb, ubrania, utrzymywali rodzinę, ale ich źródło szczęścia i miłości było inne niż źródło tego świata. Ich pytania były inne. Nie próbowali niczego złapać, ale próbowali puścić. Tamci przyszli, żeby złapać, a Duch Święty cię namaga dziś, żeby puścić. Zostaw to. Ale we wszystkim z ufnością powierzaj to Bogu. Miej nadzieję w Jego zbawienie, a radość, siła, Boże błogosławieństwo, które przewyższa wszelki rozum, jak mówi Filipian, opanuje twoje życie. Przeciwnicy chcieli wykorzystać politykę, miłość do pieniędzy, by uderzyć w Jezusa. Kościół też przed tym stanie, zawsze przed tym stanie. Ale nasze królestwo nie jest z tego świata. Gdy to, co cesarskie, załatwione, nie kończy się nasza dzisiejsza lekcja. Bo co jest cesarza, należy oddać cesarzowi. A co jest Bożego, należy oddać Bogu. No ale co jest Bożego? No bo moneta okej. Zgadzamy się, cała lekcja. Naprawdę myślimy, że Pan Bóg potrzebował w Ewangelii zawierać tą lekcję, która zawiera w sobie tyle wersetów. To jest nic w porównaniu, ile ja się muszę nagadać, co? Ile my musimy, żeby to zrozumieć, przeczytać. Ale czy tylko po to, żebyśmy zrozumieli, że pieniądze należą do cesarza, czy coś jeszcze? Co jest cesarza, dajcie cesarzowi, a co jest boskiego Bogu? A co to było to boskie? Co to było to, co należałoby oddać Bogu? I znowu dla mnie nowa lekcja i ośnienie. Mógłbym dowolną osobę, która dzisiaj tutaj siedzi, poprosić teraz na środek. Nie będę tego robił. Wyobraź sobie, że to akurat ty. Ja. Podajcie mi denar, czyli to wizerunek i napis. Ale ja widzę w tej historii jeszcze więcej. Podajcie mi człowieka, czyli to wizerunek i napis. I stworzył je na swoje podobieństwo. Kiedy patrzę na was, widzę, że Bóg stworzył ciebie na podobieństwo. W jaki sposób widzę? Nie zamierzam się do ciebie modlić, ani ty do mnie nie musisz. Nie zamierzam cię czcić, ale zamierzam miłować mojego Boga i zamierzam miłować ciebie, ponieważ jesteś powołany do świętości, jesteś stworzony na Boże podobieństwo. Amen. Stworzył Bóg człowieka na swoje podobieństwo. Oto do kogo należysz. Podajcie mi człowieka. Denar był cesarza i wrócił do cesarza. Człowiek należy do Boga i powinien wrócić do Boga. A więc główna myśl mojej dzisiejszej lekcji Słowa Bożego. Należysz do Jezusa. Wracaj we wszystkim do Jezusa. Co jest cesarza, jest cesarskie. Daj to tam. Zostaw to. Wracaj do Jezusa. Wracaj w twoich motywach. Popatrz na siebie w lustrze. Bóg cię stworzył. Ja wiem, że wiecie, mijają lata. Kiedyś też lepiej wyglądałem. Kiedyś telewizory były grube, a ludzie chudzi. Teraz ludzie są grubi, telewizory chude. Świat się zmienił. Kiedyś miałem taką czuprynę, jak tu pierwszy raz przyszedłem. A teraz licznik w niebie wali, jak nie wiem, w dół. Mój licznik się kręci strasznie szybko. Bo pisze, że są policzone na żywot. Denar należał do cesarza, wrócił do cesarza, ale ty należysz do Boga. I we wszystkim, czym jesteś, wracaj do swojego Boga, bo przychodzi dzień. Dzień odkupienia, uwielbienia. Dzień, kiedy na zawsze z Nim będziemy. Kiedy Kościół wolny od naszych ambicji, od pychy, będzie pełny ludzi, gdzie jeden w drugim zobaczymy naszego Pana. Wiecie, wiele razy, kiedy ludziom mówię o Bożym prawie, ludzie czasem myślą tak, że w Nowym Testamencie to Pan Bóg uczy kochać, a w Starym Testamencie to się uczył, jak się wyżynać. To jest nieprawda. To jest trochę tak, jak wiecie, ktoś, kto nie kocha Jezusa, to w objawieniu Jana będzie zawsze widział tylko dym i sądy. Zauważyliście? Zanim się nawróciłem, jak czytałem objawienie, to wolałem tego nie czytać. Po pierwsze nie rozumiałem, a poza tym tylko koniec świata tam widziałem. Kiedy się nawróciłem i zacząłem kochać Boga, zacząłem widzieć, że tam jest więcej dobrego. Zacząłem widzieć, że wali się, ale cudze się wali, nasze stoi i dobrze się ma. Ale to musiałem się nawrócić, żeby zobaczyć. I podobnie jest ze Starym Testamentem. Wiecie, kiedy popatrzycie na zwykłych 10 przykazań, wiele razy w wielu miejscach, to powtarzam, tam jest pokazane, jak święty jest Bóg, jak święty jest człowiek. Jak wspaniałe rzeczy Bóg włożył w nas. I dlatego chcę, byśmy miłowali swojego Boga i miłowali bliźniego. Żeby ktoś nie powiedział, że ja powiedziałem, że człowiek jest taki sam jak Bóg. Człowiek nie jest Bogiem, ale Bóg go stworzył i ma w sobie to podobieństwo. Patrzcie, jak Bóg mówi w 10 przykazaniach, to co mówi do ludzi? Mówi, po pierwsze mówi, ja jestem waszym jedynym Bogiem, tak? Jestem waszym jedynym Bogiem. Nie ma oprócz mnie innego Boga. To jestem ja. Dlatego nie musicie żadnej podobizny sobie robić, niczego rzeźbić, niczego wymyślać. Po prostu macie mnie. A dlatego, że jestem tak realny, to uważajcie, co mówicie. Bo ja jestem naprawdę blisko i słyszę, co mówicie. Ale z drugiej strony też chcę, żebyście do mnie mówili. Dlatego miejcie dzień, kiedy będziecie ze mną rozmawiać, będziecie ze mną blisko, będziecie się przyjaźnić. Ale pozwólcie, że coś wam jeszcze opowiem na temat świętości waszego życia. Macie mamę i tatę. Wasz mama i tata są dawcami życia, a życie według mnie jest święte, ponieważ ja je powołałem. Dlatego będziecie czcić mamę i będziecie czcić tatę, będziecie szanować to, co jest święte, bo rodzice sprawili, że przyszliście na ten świat. Oni dali wam świętość życia, dlatego będzie to w was. Ale to nie tylko to, że rodzice, chcę wam jeszcze coś powiedzieć, mówi Bóg. Chcę wam powiedzieć to, co się z rodziców twoich i innych rodziców narodziło. Życie każdego człowieka jest taką świętością, że nie wolno ci tego życia, co? Zabierać. Nie możesz sobie go tak lekko zabierać. Ono należy do mnie. Ale człowiek to coś dużo, dużo więcej niż tylko, żeby tego nie zabić. Człowiek to taka świętość, że nie możesz go traktować jak miecha, jak produktu, jak czegoś do wykorzystania. Dlatego nie będziesz cudzołożył, nie będziesz po prostu poniewierał ludzkim ciałem, ponieważ to jest świątynia, to jest święte. I apostoł mówi, świątynią Ducha Świętego jesteście. Ale człowiek to nie tylko życie i ciało. Człowiek ma to ciało przykryte czymś, co go chroni, daje mu godność i dlatego nie będziesz mu tego zabierał. Nie będziesz mu z kieszeni wyciągał, nie będziesz go rabował, nie będziesz po prostu kradł. Nie możesz. Ale jeszcze coś ci chcę powiedzieć. Nie tylko, że on jest święty. Nie tylko go nie można zabić. Nie tylko go trzeba kochać i widzieć moją świętość w tym wszystkim. Ale dlatego, że ona tam jest, nie będziesz mu mówił fałszywego świadectwa. Żadne kłamstwo nie może wyjść z ciebie do twojego bliźniego. Człowiek, który kłamie, współżyje z szatanem. Ponieważ ojcem kłamstwa jest diabeł. Nie może tego w was być. Dlatego nie będziesz niczego też chciał, żadnej rzeczy, jego żony, niczego. Zobaczcie, się pięknie rozchodzi. Człowiek jest wielką świętością. Oto lekcja na dziś. I tak lekko przychodziło wiele razy w moim życiu znieważać ludzi. A tutaj się uczę i widzę, ile jeszcze nie wiem. Widzę, czy wizerunek tutaj jest. Pierwsi chrześcijanie poszli za tym. Dopóki mogli, płacili podatki. Kiedy nie mogli płacić podatków, ich siłą stała się wspólnota. Kiedy prześladowanie i presja na Kościół była tak ogromna, że wszystko by musieli stracić, złożyli wszystko razem i mieli wszystko wspólne. I dalej żyli. Ich bronią była wspólnota, uczciwość i prawość. My żyjemy w czasach, kiedy ciągle mamy się dobrze, ale widzicie, Jezus nas dziś uczy lekcji. Jest napis prawdziwego Króla. Jest Boża wola dla twojego życia. Jest coś świętego. Jeśli pójdziesz za Jezusem, to z miejsca, gdzie zadaje się pytania, żeby pogrążyć bliźniego, dojdziesz do miejsca, gdzie zadaje się pytania, aby pozyskać bliźniego. Z miejsca, gdzie nie chce się dać, puszcza się to, co cesarskie.
a ceni się to, co Boże. Czyli widzisz wizerunek. Pamiętacie taką starą piosenkę? Widzę w Tobie Jezusa. Albo jeszcze starszą, życzę Ci Jezusa. Widzę w Tobie tego, który Cię kocha. I dziś widzę, że największym wyzwaniem mojego życia jest tak, szanować bliźniego, żeby moje posłuszeństwo doszło ku temu, że zniknie we mnie wszelka zachłanność, spór, obrażalstwo. To tworzy wyjątkowy Kościół. Ja wiem, że dzisiaj możemy się uczyć wielu wspaniałych, pobożnych rzeczy, ale tak naprawdę właśnie tutaj się często wywracamy, na naszych sporach, zazdrościach i przyłapywaniu się do słowa. Niezwykła Boża lekcja dla mnie. Kończąc już, chciałbym się z Wami modlić i chciałbym, byśmy dzisiaj stanęli przed Panem, podziękowali Mu za świętość naszego życia. Dzisiaj pojedziecie do domu autobusem, będzie Was wijać wielu ludzi, nawet nie wiedzą, że liczą się w Bożym planie. Nawet nie wiedzą, że Bóg ich bardzo, bardzo kocha. Czyli widzisz napis. Kiedy jedni byli zajęci studiowaniem napisów na pieniądzach, chciałbym, żeby się zajęli studiowaniem tego, jak zdobyć dla Jezusa nowych ludzi, bo widzę Jego rękę. Widzę, że Jego ręka może zmienić życie wielu ludzi, tak jak zmieniła Twoje i moje. Stańmy, podziękujmy Jezusowi za wielki skarb, który mu uczynił Ciebie. Jesteś cenniejszy. Wiecie, dzisiaj tysiące ludzi ginie i zabija się ludzi jak muchy. Zabija się małutkie dzieci jak muchy. Handluje się dziś ludźmi. Gdybyście zapytali Boga, jaką człowiek ma cenę, to Bóg by odpowiedział, że człowiek ma cenę. To nie jest taka sama cena, jak ta, którą dają handlarze niewolników, handlarze kobiet, handlarze dziećmi na organy, czy jacyś inni zbrodniarze. Bóg powiedział, ja cenę dla człowieka przybiłem wysoko na krzyżu, na Golgocie. Oto moja cena człowieka. Tak bardzo Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Ja już biegłem pod dach, już na mnie nie pada nienawiść tego świata, ale to mi nie daje prawa, żebym się śmiał z tych, na których jeszcze ciągle pada. Oni też muszą wejść. Życie człowieka ma wielką wartość. Patrzmy na ludzi inaczej. Panie, proszę Cię, włóż lekcję Słowa Bożego w nasze serce. Czyń sobie Kościół w Polsce Kościołem, który będzie wielkim falochronem dla nienawiści, która wzbiera jak morze. Czyń sobie ludzi wierzących w Polsce, którzy będą prawdziwie światłością świata i solą ziemi, którzy będą wyjątkowi w kochaniu, wyjątkowi w miłości, w tym oceanie nienawiści, który nas otacza. Dziękuję Tobie, że wkładasz w nas spokój, że wkładasz w nas dzisiaj wielką potrzebę, by wyznawać Tobie nasze grzechy. Panie, wyznajemy Ci nasze egoizmy. Wyznaję Ci, Panie, że wiele razy nie mówiłem do moich bliźnich tak, jak powinienem. Wiele razy próbowałem ich tak samo złapać. Panie, uczyń mnie głosicielem dobrej nowiny. Panie, uczyń moje oczy oczami, które patrzą jak Twoje oczy i widzą, jak wiele warty jest człowiek. Pokaż mi, Panie, że to, co przemija, nie jest warte, abym za tym biegł. Nie chcę biec za cieniem. Nie chcę oddawać mojego życia za cienie, ale za rzeczywistość, którą Ty jesteś. Panie, chcemy Ci powierzyć nasze życie. Ten jutrzejszy czwartek, piątek, niech ludzie zobaczą, do kogo należymy. Kiedy denar wróci do cesarza, pozwól nam zawalczyć o to, aby ludzie wrócili do Ciebie. Dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór. Niech Twoje słowo w nas działa, przemawia. Tobie chwała niech będzie i cześć. Amen.
To było na tyle na ten wieczór, a teraz do dzieła, do praktyki przechodzimy. Miejcie dobry wieczór, spokojną noc i Wam Bóg nas wszystkich błogosławi. Amen.